Kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, trzecia część artykułu Nietrafiona oferta Pekinu 2.16+1, a chińska polityka wobec Unii Europejskiej. Łajdacki artykuł, no ale chciałbym go Państwu przedstawić, bo jest niesłychanie ważny. To jest łajdactwo, które powinniśmy poznać, bo to jest powód, dla którego, znaczy tutaj zawarte w tym artykule są powody, dla których nie będzie, myślę, bardzo długo, nie będzie chińskich inwestycji w Polsce. A więc pod tytuł Chińska oferta dla regionu, cytuję. Chińska oferta finansowania infrastruktury przedstawiona 16 krajom Europy Środkowo-Wschodniej w 2012 roku skrojona została na miarę państw rozwijających się, pozbawionych szerokiego dostępu do kapitału. Break. A istotnie, myśmy nigdy nie byli pozbawieni dostępu do kapitału. Proszę nie zapomnieć o tym, że rządostwo międzynarodowe dostało na początku lat 90. od swojego rządu olbrzymie możliwości pożyczek, tym pod warunkiem zaangażowania ich właśnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Już nie mówiąc o tym, co się działo potem. W praktyce warta 10 miliardów linia kredytowa dla 16+1 nie odbiega znacząco od instrumentów oferowanych przez Pekin reszcie świata, m.in. Azji Południowo-Wschodniej, Afryce czy Ameryce Łacińskiej. To takie dziwne? Takie straszne? Ja uważam, że to normalne. Ale cytuję dalej. Podobnie jak w innych regionach, środki finansowe są zapewniane przez chińskie państwowe policy banks, realizujące cele rządu poprzez preferencyjne pożyczki, takie jak Exim Bank i China Development Bank, które finansują około 85% wartości projektów. Udzielenie finansowania wiąże się z przekazaniem wykonawstwa całości lub znacznej części projektu przedsiębiorstwom chińskim oraz włączeniem chińskich poddostawców przy zakupie większości komponentów. Ostateczny koszt kredytu zależy od wielu czynników. Dla Europy Środkowo-Wschodniej należy go szacować na 2,5-3% w skali rocznej. Pożyczki rozpisane są na wiele lat, 25-20-25. Zwykle przewiduje się również kilkuletnią karencję w ich spłacaniu. Jednym z istotniejszych warunków udzielania pożyczki są gwarancje jej spłaty przez lokalne rządy w przypadku problemów finansowych spółek zaciągających kredyt. Czyli innymi słowy, to angielskie sformułowanie, sovereign guarantee. Reguły te składają się na model finansowania infrastruktury promujący chińskich wykonawców, technologię i poddostawców. Za pomocą eksportu kapitału Pekin tworzy w ten sposób zagraniczny popyt dla niezwykle rozrośniętego chińskiego sektora budowlanego, zmagającego się z dekoniunkturą infrastrukturalną wewnątrz Chin. To znaczy, wiecie Państwo, ja od przynajmniej 5 lat, od czasu, kiedy prowadzę chiński kanał informacyjny, a przecież to zajmuję się Chinami znacznie dłużej, ja po raz pierwszy słyszę o tym, że ma miejsce dekoniunktura infrastrukturalna wewnątrz Chin. Wręcz odwrotnie. Ma miejsce boom inwestycyjny, no ale ci panowie widocznie z tego OSW wiedzą lepiej. Cytuję dalej. Przenosząc się do Europy Środkowo-Wschodniej, swoje doświadczenia i modele współpracy z państwami rozwijającymi się, Chiny zaproponowały w ramach 16+1 zadłużeniowy model rozbudowy infrastruktury. Chciałem przypomnieć Państwu, że wszystkie zachodnie firmy, Skanska i tak dalej, Hochschild i tak dalej, niemieckie, one nie proponują zadłużeniowego modelu. One nie proponują nie skąd. One po prostu mówią, dajcie nam pieniądze, a skąd wy sobie weźmiecie, to jest wasza sprawa. Dobra, prawda? Dobra. Cytuję. Tak skonstruowana oferta Pekinu bywa bez wątpienia korzystna dla części państw regionu, ma jednak istotne ograniczenia. Relatywnie nisko oprocentowane, rozpisane na wiele lat chińskie pożyczki są szczególnie atrakcyjne dla rządów o ograniczonym dostępie do międzynarodowego systemu finansowego, finansowania rozwojowego czy funduszy oraz funduszy europejskich, Unii Europejskiej. Chińskie pieniądze nie wiążą się dotychczas z wymaganiami co do reform wewnętrznych. To jest w ogóle jakieś... Znaczy... Dobrze, czytam dalej. Ze względu na bogate know-how, chińskie firmy są sprawne i szybkie w budowie infrastruktury pod klucz, co jest szczególnie istotne dla państw o niskim potencjale instytucjonalnym. a my jesteśmy o wysokim potencjale instytucjonalnym? No jasne. W przypadku niewielkich gospodarek chiński model finansowania wiąże się jednak z ryzykiem skokowego przyrostu zadłużenia. Popatrzcie Państwo, break. Popatrzcie Państwo, sprawdźcie w internecie, wrzućcie w wyszukiwarkę zadłużenie Polski, wewnętrzne i zewnętrzne, całkowite zadłużenie Polski, a jeszcze lepiej zewnętrzne zadłużenie Polski. Sprawdźcie, ile to, jak to wygląda w ostatnich latach. To jest, krzywa pnie się do nieba. To tak a propos przyrostu zadłużenia. W przypadku Czarnogóry, cytuję, podpisanie jednej umowy na budowę autostrady zwiększyło zadłużenie w relacji do czarnogórskiego PKB o 26,3 punkty procentowe. No i w tym artykule porównuje się Czarnogórę do Polski. Dobre porównanie? Takie sobie, ale kogo to obchodzi? Warunki udzielania kredytów nie są transparentne, co utrudnia ocenę długoterminowej opłacalności projektu. Przepraszam, to co Chińczycy każą wziąć ten kredyt i nie mówią na jakich warunkach, tak? Co to znaczy nie są transparentne? Dla tych, którzy biorą kredyt, są jak najbardziej transparentne, więc to jest po prostu zwykłe kłamstwo. Co istotne, cytuję, kontraktowanie większości komponentów i materiałów, a niekiedy nawet siły roboczej w Chinach, sprawia, że kapitał przeznaczony na projekty wypływa szybko za granicę, nie stymulując lokalnych gospodarek. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że to wszystko zależy od negocjacji. Widzicie Państwo, co to znaczy negocjacja? Albo się negocjuje, ale nie pod stołem, bo wtedy się nic nie wynegocjuje dla kraju, tylko dla siebie. Albo się negocjuje normalnie, albo jest tak, jak było do tej pory, że polskie autostrady są najdroższymi autostradami na świecie. Odpowiedzcie sobie Państwo, dlaczego tak jest. I to oczywiście nie stymulowało lokalnych gospodarek naszych. Może to znacznie utrudnić spłacenie długów w przyszłości, a także skutkować problemami w bilansie płatniczym przy trudnościach z pozyskaniem dewiz na spłatę pożyczek. No tak, w Polsce to jest wielki problem. Pozyskanie dewiz na spłatę pożyczek. To jest jakiś horror. Przeniesienie, znaczy wiecie Państwo, to niektóre zdania są, dobrze pasują do Czarnogóry, do małych państwek, które mają problemy z płatnościami. Już nawet nie do Litwy, nie do Estonii, nie do Łotwy. Właśnie do Czarnogóry pasują, ale w żadnym przypadku nawet już nie do Litwy. No ale kto to wie? Tak, lokalny gospodarek. Może to znacznie utrudnić spłacanie długów w przyszłości, a także skutkować, no właśnie, przeniesienie całości ryzyka biznesowego na rządy lokalne nie gwarantuje również zaangażowania strony chińskiej w zabieganie o długofalową opłacalność projektu. To jest zupełnie bez sensu. Jaką całość ryzyka biznesowego? Przecież, powtarzam jeszcze raz, jeśli się negocjuje, ja rozumiem, że ci ludzie z OSW nie rozumiem pojęcia negocjacje biznesowe, ale jeśli się negocjuje, to się to negocjuje tak, żeby obydwie strony były zadowolone z tego interesu. No jeśli negocjator pod stołem bierze pieniądze, tak jak to było przez lata w przypadku budowy autostrad, no to nic dziwnego, że jest inaczej. Ale w normalnych warunkach to negocjacje powodują, że jest tak, a nie inaczej. Proszę Państwa, to była kolejna część, już skończyłem tą część tego artykułu. Kolejny to infrastruktura, raczej 11 plus 5 niż 16, no ale to będzie kolejne, a teraz dziękuję, kłaniam się i zapraszam na następne.